A my wracamy do tematyki międzynarodowej. Przy telefonie Maria Przełomiec, Studio Wschód. Dzień dobry, pani redaktor.
No, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Konferencja bezpieczeństwa w Monachium się zaczyna. Tam będą rozmowy na temat tego, jak bezpieczniejszym świat uczynić. A pani redaktor obserwuje to, co dzieje się w Rosji, w Syrii i na styku dwóch wielkich mocarstw, czyli Rosji i Stanów Zjednoczonych.
Tak, to prawda. Jeszcze wracając do konferencji w Monachium, tam będzie dyskutowany taki raport Rand Corporation, który dla nas jest bardzo interesujący, bo mówi o słabości NATO na wschodniej flance, a właściwie o bardzo dużej przewadze Rosji na wschodniej flance i o tym, że NATO, nie chcąc drażnić Rosji, no, na razie nie zamierza w jakiś znaczący sposób zwiększyć swoich sił na wschodniej flance. A wracając do Rosji, Stanów Zjednoczonych i Syrii. No więc ciągle w Moskwie bardzo dużo, ale i chyba na całym świecie mówi się o tym ataku, do którego doszło z północy z 7 na 8 lutego na północy Syrii. Mianowicie zostało, no i tutaj są różne dane. Jedni twierdzą, że zginęło tam 30 Rosjan, a niektórzy twierdzą nawet, że 600 rosyjskich najemników. Wczoraj Rosja w końcu przyznała się do tego, że istotnie poległo tam 5 obywateli rosyjskich. Przyznała to rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego pani Zacharowa, podkreślając jednak bardzo wyraźnie, że nie mieli oni nic wspólnego z rosyjskimi siłami zbrojnymi. No i już w tej chwili w oficjalnych mediach rosyjskich pojawia się taka informacja, że to byli najprawdopodobniej najemnicy wynajęci po prostu przez Asada i Rosjanie nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. Oficjalna Rosja nie ma z tym absolutnie nic wspólnego.
Czyli krótko mówiąc, nic się nie stało.
Czy rzeczywiście nic się nie stało, to się przekonamy. Dlatego, że ta sprawa ma, powiedziałabym, dwa aspekty, wewnętrzny i międzynarodowy. Wewnętrzny jest taki, że w tej chwili wiele osób się zastanawia, jak ten incydent może wpłynąć na toczącą już się kampanię wyborczą i poparcie dla Władimira Putina. A ja chcę tylko przypomnieć, że administracja Kremla wytyczyła sobie taki jasny cel, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, które mają się odbyć 18 marca, mianowicie 3 razy 70. Czyli Putin skończył 70 lat, w związku z tym 70% frekwencja i 70% poparcie. To jest aspekt wewnętrzny. No i aspekt zagraniczny jest taki, że tu znowu, jak podkreślają eksperci, właściwie było takie pierwsze starcie, bezpośrednie starcie, powiedzmy, żołnierzy amerykańskich i czy sił amerykańskich i najemników rosyjskich. Pierwsze od kilkudziesięciu lat. Halo?
Tak, właśnie się zastanawiam nad tym, co powiedziałeś, że to było pierwsze starcie, znaczy Rosja oficjalnie się do żadnego starcia nie przyznaje, ale też myślę o tym, co powiedziałeś na samym początku, o słabości wschodniej linii, wschodniej flanki NATO. My mówimy o tym, że są amerykańscy żołnierze, że tutaj będziemy, wzmacniamy wschodnią flankę, a tymczasem co, dzieje się nie to, o czym mówimy?
Nie, no, wzmacniamy wschodnią flankę, tylko że wzmacniamy ją w sposób, powiedzmy tak, to ja może zacytuję, bo jest ta analiza Rand Corporation, że no powiedzmy NATO w pierwszym tygodniu, gdyby w razie niespodziewanego ataku Rosji, NATO mogłoby w pierwszym tygodniu zgromadzić niecałe 32 tysiące żołnierzy, natomiast Rosja w tym czasie mogłaby już wystawić prawie 100 tysięcy żołnierzy, no powiedzmy 80 tysięcy żołnierzy. Jeżeli chodzi o czołgi, to NATO mogłoby wysłać w przypadku konfliktu na wschodnią flankę 129 czołgów, podczas gdy Rosja na tym odcinku operacyjnym ma do dyspozycji 757 czołgów. Ja już nie wspomnę o tych rozlokowanych już na stałe, do czego się Rosjanie przyznali, Iskanderów w Kaliningradzie. Oczywiście potencjał NATO jest zdecydowanie większy niż potencjał Rosji. Niemniej no, nas przede wszystkim obchodzi ta wschodnia flanka. Pocieszające jest to, że ten raport będzie dyskutowany właśnie podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium.
Tam będzie wysoki przedstawiciel państwa rosyjskiego?
Tak, z tego co wiem, będzie Sergiej Ławrow. Kto jeszcze, prawdę powiedziawszy, nie sprawdziłam jeszcze składu delegacji. No z Putin od 2007 roku, tutaj się mogę mylić, ale od tego swojego wystąpienia, kiedy pogroził Zachodowi, chyba się już Monachium nie pojawia. Natomiast w tej chwili no, w ogóle troszeczkę zniknął z przestrzeni publicznej, bo jest chory i chyba rzeczywiście jest chory, bo niektórzy łączyli tę jego nieobecność właśnie z tym incydentem syryjskim, ale ja oglądałam takie jego ostatnie spotkanie publiczne z laureatami jednego z takich konkursów i chodzi o innowacyjność i no, mówił mniej więcej tak jak ja w tej chwili, czyli ewidentnie był zachrapnięty i kaszlał.
I zdrowia tobie życzymy. Maria Przełomiec była gościem poranka wnet.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim.
Może miód z jarmarku pani redaktor dostarczyć?
Niestety ja zawsze wtedy, kiedy jest jarmark, mam program w
Ale
telewizji,
to
także nie.
z dostawą do domu.
A z dostawą do domu, a to będę wdzięczna.
Jaki miód?
Lipowy oczywiście.
W takim razie będzie. Maria Przełomiec była gościem
Dziękuję bardzo.
Poranka Wnet. Jest godzina i imbir oczywiście. Jest godzina 7:50. W studio pozostał pan Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa. Może do rolnictwa wrócimy, ale najpierw zajmijmy się kamienicami warszawskimi. Adam Zieliński, prawnik, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I co zdarzyło się ostatnio, jeśli chodzi o sprawy kamienic warszawskich?
Wczorajsze przesłuchanie przed komisją weryfikacyjną było wstrząsające. Jak powiedziało kilku członków, to było najtrudniejsze przesłuchanie w historii tej komisji.
Bo?
Ponieważ słuchaliśmy o prawdziwym piekle ludzkim. I teraz nie mamy jeszcze pewności, kto komu to piekło zgotował, ale rzeczywiście cytat z medalionów, który się pojawił, czy że ludzie ludziom zgotowali ten los, na pewno jest prawdziwy. Słyszeliśmy o tym, że co najmniej dwóch lokatorów zostało wyrzuconych na śmietnik. Nie do końca wiemy, w jakich okolicznościach, czy sami się zgadzali na to, że chcą być wyrzuceni na śmietnik. Jedno wiemy, że nie było tam na pewno komornika, nie było policji, nie było sądu w tym wszystkim. Wiemy, że ich rzeczy znalazły się na śmietniku, że wylatywały z trzeciego piętra kamienicy na oczach wszystkich innych lokatorów. Wiemy, że jeden ten pan nie żyje i nie możemy już posłuchać jego wersji zdarzeń. Wiemy, że jeden lokator do tej pory jest bezdomnym. Wiemy, że kamienicę odbudowało państwo po wojnie i nie rozliczono jeszcze nakładów, nie rozliczono się z właścicielką. W zasadzie na nowo zbudowano tą kamienicę po wojnie. Po wojnie przetrwały dwa wypalone lokale. Państwo oddało 20 parę takich lokali. Osobie, która jest prawowitą spadkobierczynią. W związku z tym sprawa nie jest oczywista. Tu nie mamy handlarzy roszczeń, nie mamy kuratorów z Karaibów, jak przy innych kamienicach. Ale z drugiej strony po wydaniu tej kamienicy naprawdę rozpętało się tam piekło. Mamy nagrania o bójkach na klatce. Tylko też tutaj są różne wersje, kto zaczął te bójki, czy lokator, czy właściciel, czy mąż właścicielki, ale wiemy.
Zeznawali i lokatorzy, i właściciel?
Tak jest, zeznawali i lokatorzy, i właścicielka, mąż właścicielki. Właściciele mieli swojego mecenasa na rozprawie, w związku z tym jakby były zrównoważone te głosy. Zeznawał też dzielnicowy, który mówił o tym, że był tam 72 razy, jeżeli dobrze pamiętam, w ciągu 3 lat. I mówił o tym, że rzeczywiście jakby jest tam wprost wojna sąsiedzka. I tutaj dzielnica by próbował to niuansować. Natomiast wiemy, że właściciele mają sprawę karną o przetrzymywanie siłą Ukrainki na terenie tej kamienicy z tego powodu, że rzekomo nie rozliczyła się z 200-300 zł za wodę z właścicielem. To już jakby była sprawa po reprywatyzacji. Po prostu przyjęli panią jako najemcę, przetrzymywali ją i jej telefon. Musiała przyjechać policja, prokuratura i sprawa jest obecnie w sądzie. W związku z tym to pokazuje ludzkie dramaty, które będą funkcjonowały do póki nie będzie dużej ustawy o reprywatyzacji. Zawsze wydanie kamienicy w naturze wraz z lokatorami doprowadzi do takiego, znaczy w tym przypadku do takiego piekła. Tutaj padały różne określenia, natomiast ciężko było tego słuchać. Widzieliśmy zdjęcie pokrwawionego człowieka wyrzuconego na śmietnik. Słyszeliśmy.
Jak to człowieka wyrzuconego na śmietnik?
Znaczy no to dosłownie według wersji lokatorów przychodził mąż właścicielki wraz z synem właścicielki. Zabrali tego starszego pana na śmietnik. Coś im tam ewentualnie może pokwitował na jakimś oświadczeniu. Zabrali wszystkie jego rzeczy na śmietnik. No i następnie, jak ten pan próbował wracać do tego lokalu, to go rodzina właścicielki przeganiała po prostu z tego miejsca.
A właściciele mieszkali w tej kamienicy?
Tak, właściciele jako rodzina mieszkają w tej kamienicy do tej pory. Tam jest 20 parę lokali, 1-2 lokale zajmują właściciele, a wreszcie są lokatorzy komunalni albo nowi najemcy już rynkowi.
Czyli to byli lokatorzy komunalni oczywiście, kontra właściciele? To tak, była ta linia podziału?
Głównie ta linia podziału. Było tam jeszcze kilku właścicieli lokali wyodrębnionych, którzy wykupili przed reprywatyzacją te lokale i oni starają się jako tako zachować neutralność wobec obydwu stron. Nie potwierdzają wersji żadnej ze stron i starają się trzymać dystans do obydwu stron. Natomiast no, to jest tak, że państwo czy miasto ulokowało w tej kamienicy na przestrzeni kilkudziesięciu lat ludzi chorych, samotne matki z dziećmi, jako lokatorów komunalnych. Następnie z dnia na dzień ich wydało prywatnej właścicielce. Z tego co wiem, poinformowało ich o tym na 2-3 tygodnie przed tym faktem.
Ale rozumiem, że ci właściciele, którzy odzyskali kamienicę, mieli, to są spadkobiercy, którym ta kamienica się należała, czyli tu było prawidłowe wszystko.
Znaczy, dokładniej to należał im się plac, a nie kamienica, dlatego że, tak jak mówię, wojnę przetrwały ruiny i dosłownie można było korzystać z dwóch lokali w ten sposób, że za ściany robiły zasłony z materiału, a na górne piętro wchodziło się po drzwiach położonych tak specjalnie. W związku z tym następnie państwo postawiło tam czteropiętrową kamienicę i właścicielom należy się nieruchomość po zapłacie nakładów uczynionych za postawienie zupełnie nowego budynku. Natomiast potem, jaki się rodzi kłopot, to że państwo...
No ewentualnie państwo powinno zapłacić właścicielom za plac, na którym wybudowało.
Tak. Ewentualnie w tę stronę, chociaż przyjmuje się tą praktykę raczej, że to jakby budynek idzie za ziemią, tak bym powiedział. Czyli rzeczywiście, że ten, komu się przynależy ta ziemia, powinien uiścić, uregulować te nakłady na to, co na niej naniesiono. Z czego wyraźnie ten beneficjent dalej ma korzyść, no bo jakby uzyskał 20 parę lokali z centralnym ogrzewaniem, doprowadzoną wodą, instalacją elektryczną, tego tam nigdy nie było wcześniej, tak?
I czerpie ale z tego była kamienica, więc to też jest...
Tak, była, chociaż z wychodkiem dwie kamienice dalej, zdaje się, ulokowanym, bez bieżącej wody. W związku z tym, no tak, oczywiście były tam jakieś naniesienia, za które powinni zapłacić Niemcy w ramach reparacji, bo została wypalona ta kamienica w trakcie powstania i po powstaniu, ale następnie państwo w czynie społecznym albo z budżetu publicznego postawiło tam zupełnie nowy budynek. Potem, że było ciekawe, jeszcze w XXI wieku to wyremontowało na 2 miesiące przed wydaniem tej spadkobierczyni, tej beneficjentce. No i lokatorów komunalnych na 3 tygodnie przed poinformowało, że właśnie zostaną wydani nowej beneficjentce.
A dlaczego komisja się zajmuje tym przypadkiem?
Komisja zajęła się tym przypadkiem, dlatego że dostała kilkadziesiąt filmów oraz kilkanaście zdjęć świadczących o wyrzucaniu lokatorów na śmietnik i o bójkach na klatce, a ponieważ komisja zajmuje się też aspektem czyszczenia kamienic, no to jakby z tego powodu dostaliśmy po prostu pismo, ma wnioski od kilkunastu lokatorów byłych, aktualnych, komunalnych w tym zakresie. Plus jakby jest ten wątek nakładów rzeczywiście, nierozliczonych nakładów do dzisiaj, czyli należności zdaje się kilkumilionowych na rzecz budżetu państwa.
Bo nakłady poniesiono przed samym procesem reprywatyzacji.
I tak. To znaczy nakłady poniesiono i za czasów głębokiej komuny stanęło od początku ten budynek, natomiast poniesiono też osobno nowe nakłady. Dosłownie na 2 miesiące przed zrobiono remont klatki, remont instalacji wszystkich centralnych i instalacje nowych okien.
No i jak jest pana zdanie osobiste? Kto ma w tym sporze między właścicielem a lokatorami rację?
Moje osobiste zdanie jest takie, że do takich sytuacji nie można doprowadzać. To znaczy nie można absolutnie wydawać nawet prawowitym spadkobiercom rzeczy z lokatorami komunalnymi. I oczywiście łatwiej byłoby, gdyby była duża ustawa, ale można było robić to już bez dużej
ale
ustawy.
Ale to znaczy, że w ogóle nie oddawać.
W ogóle nie oddawać z lokatorami. Dlatego,
wszędzie
że...
są lokatorzy.
No tak, tylko że nie oszukujmy się, miasto stołeczne Warszawa ma bardzo duży budżet i bardzo wiele kamienic, w związku z tym ma możliwość relokowania tych lokatorów przed wydaniem beneficjentce i w ogóle nie rozumiem, czemu systemowo nie było takiej procedury, że to powinni być priorytetowi lokatorzy do przeniesienia ich do innych lokali przed wydaniem beneficjentom. I mało tego, beneficjenci twierdzą, że to prawda.
Czyli jest ktoś, kto potrafi rozwiązać problemy warszawskie.
No, zobaczymy. Mamy nadzieję.
Adam Zieliński był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Do tych problemów kamienic może się przewodniczący Komisji Rolnictwa odniesie.
Znaczy, to, co usłyszałem przed chwilą od pana ministra Zielińskiego, jak najbardziej jest rozsądne. No, nie możemy ludzi traktować jak zwierząt, nie możemy ludzi traktować jako materiału, który jest dawany z całym dobytkiem. Coś bardzo nagannego i tutaj moralnie za to odpowiada pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, bo to ona do tego doprowadziła.
A kto będzie kandydował z ramienia ruchu Kukiz 15 na stanowisko prezydenta miasta stołecznego?
Mamy tutaj kandydata, ale nie chcemy go ujawniać przed tym, jak wszyscy pozostali, wszystkie pozostałe te duże ugrupowania nie przedstawią swoich kandydatów. Dajmy szansę tym, którzy, tym wielkim, którzy rozdają karty.
A to przynajmniej na jaką literę nazwisko się zaczyna? No,
nie spekulujmy, zaczekajmy chwilę, będzie to ogłoszone w stosownej chwili.
No, to prawdziwa dyplomacja. O tych talentach dyplomatycznych swoich własnych pan przewodniczący dzisiaj w poranku mówił. Dziękuję za wizytę. Pan Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:00. W studio za chwilę pojawi się Antoni Opaliński.